Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, z tego miejsca, tutaj za tą lampeczką. Nie miałem jeszcze okazji w Waszym gronie bywać wcześniej, tylko część z Was znam, niektórych jeszcze nigdy nie widziałem, szczególnie po tej stronie prawej, nowe twarze. Cieszę się, że mogę z Wami się dzisiaj spotkać i że wspólnie możemy rozważać pewne biblijne tematy. Dzisiaj dwa, jutro dwa, w sumie cztery różne tematy. Jak Pan pozwoli, zechcemy sobie wspólnie rozważyć w oparciu o to, co Bóg w Słowie swoim nam pozostawił, a co zawsze jest dobrym tematem do rozważań, rozmyślań, gdyż te myśli kierują nas do Boga, do naszego celu w życiu, w którym chcemy, abyśmy, w którym na pewno każdy z nas chciałby żyć tak, jakby Bóg od nas tego oczekiwał. No i dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli pewne słowa naszego Pana, które niekoniecznie są takie oczywiste na swojej powierzchni. Dlatego też tytuł tego wykładu będzie nawiązywał do tych słów naszego Pana i będzie się nazywał Sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Każdy na pewno już kojarzy, gdzie takie słowa z ust naszego Pana padły. Sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Jest to fragment zapisu z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Zajrzymy sobie tam. Mateusz, rozdział 19. I cały fragment rozpoczyna się od wersetu 16 do 22. Mateusz, 19 rozdział, od 16 sobie poczytajmy tę historię dla przypomnienia, bo na pewno ją znamy, ale jeśli coś rozważamy, warto mieć ten obraz na nowo przywołany. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Nasz Pan odpowiada: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Na to pyta ten pytający: których? Ale nasz Pan mu wymienia: tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Na to młody człowiek odpowiada, bo okazuje się, że to był młody człowiek: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoś mi jeszcze dostaje, albo może czego mi jeszcze brakuje. Czego jeszcze jest za mało w tym, że przestrzegam tych przykazań, jakie przed chwilą wymieniłeś. Nasz Pan zatem dodaje mu teraz: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. No i szkoda było mu je, zgodnie z zaleceniem naszego Pana, sprzedać, a pieniądze rozdać. Odszedł, koniec tej rozmowy. Bardzo wielu chrześcijan dosłownie rozumie różne słowa naszego Pana. Na przykład nasz Pan powiedział: to jest ciało moje, to jest krew moja. Niektórzy rozumieją dosłownie, nawet prawda, dorabiają do tego jakąś naukę, transubstancjancja, bardzo trudne słowo, tak jak i trudna ta operacja, że krew, prawda, naszego Pana, nagle się z tego wina robi, albo inaczej, wino zamienia się w krew, a opłatek albo inny produkt spożywczy zamienia się w jego ciało i ktoś naprawdę spożywa rzeczywiste ciało naszego Pana, pije jego rzeczywistą krew i to podobno da mu zbawienie. Już jeśli chodzi o tą samą naukę, to już pomijając fakt, że pewno wino nie zamienia się w krew dosłowną, prawda, ani ten chleb czy opłatek w ciało, to nawet gdyby tak było, gdyby się zamieniały, to czy to byłaby droga do zbawienia? Przez odżywianie się, przez jadłospis, no, a gdzie cały charakter człowieka dopasowany do charakteru Boga, Jezusa, prawda? No, to byłaby chyba nie ta niewłaściwa droga do Królestwa. Wystarczy odpowiednie zjeść rzeczy i będziesz zbawiony. W tym przypadku jednak chrześcijanie ogólnie nie rozumieją tych słów naszego Pana dosłownie. Bo ktoś może zadać pytanie, dlaczego dosłownie nie rozumieją: idź, wszystko co sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim. No skoro tak rozumiecie dosłownie wiele różnych innych wypowiedzi, to czemu akurat ten nie? No to właśnie widać, człowiek niechętny by chciał pozbyć się swoich majątności, więc mu jak gdyby nie pasują te słowa, więc domyśla się albo na siłę chce zrozumieć jakoś inaczej, albo w ogóle nie myśli, o co naszemu Panu chodziło. I to jest będzie nasze zadanie w naszej lekcji pierwszej. O co naszemu Panu chodziło? Co nasz Pan naprawdę tak powiedział temu młodemu człowiekowi? Co ukrył pod tym stwierdzeniem: sprzedaj co masz i rozdaj ubogim? Bo z pewnością też się zgadzamy z tym, na pewno nie miał na myśli, żeby dosłownie to zrobić. To zaraz spróbujemy podać kilka punktów, które przeczą temu, że znaczenie jest dosłowne, ale chciałbym właśnie to wykorzystać ten moment, żeby pokazać, jak nasz Pan ukrywał prawdę pod różnymi stwierdzeniami. Literalnie mówił coś tam, ale bardzo często w tym, co powiedział, było ukryte głębsze znaczenie. I to, co powiedział w warstwie takiej słownej, dosłownej, miało jakąś tam postać, ale głębsza myśl znacza się potem kryła. To w ogóle przy powieści naszego Pana wszystkie tak samo oparte, prawda? Opowiada o tym, albo o tamtym, o rolniku, o siewcy, albo o zaproszeniu. Jutro będziemy mieli odrzucone zaproszenie, na przykład kolejną przypowiedź naszego Pana, gdzie nasz Pan mówił o jakimś gospodarzu, który zaprosił gości, goście nie przyszli, więc szukał nowych gości. No i co, tak nasz Pan lubił zabawiać Żydów opowiastkami, prawda? Żeby przy wieczorze miło czas spędzili, na pewno o to mu nie chodziło. To, co cenne, zawsze jest ukryte i łatwo dostępne. Łatwo niedostępne. Zobaczmy nawet surowce w ziemi, jak są poukrywane i trzeba kopać. Ile górników życie traci, żeby ten węgiel wyciągnąć, ropę szukają, jak daleko muszą kłuć. Podobnie jest prawda w Biblii. Jest ukryta pod różnymi stwierdzeniami, dlatego Biblia jest w swojej całości trudna do zrozumienia. Są rzeczy łatwe, to objawienie mówi o tym, jakie rzeczy zapisane na zewnątrz, to tak każdy może przeczytać. Gdyby jakiś człowiek szedł ulicą, i to też ten tekst będę przywoływał, jakby jakiś człowiek szedł ulicą i niósł pod pachą jakiś pergamin, załóżmy, taki duży, zwój pergamin, no i tam było różne rzeczy napisane, no część tych rzeczy jest napisana na zewnątrz tego pergaminu. Niesie tutaj pod pachą ten pergamin, zatrzymał się na ulicy, na przystanku na przykład, przechodnie patrzą, no i coś mogą przeczytać, bo są na zewnątrz napisane rzeczy, tam coś zobaczą, prawda, tak, a potem poszedł, no, ale dalej już nie widzi, bo poszedł, gdzie poszedł, nie wie, trzeba byłoby, więc Biblia tak jest napisana, z zewnątrz i wewnątrz. No i to, co jest wewnątrz zapisane, musi być otworzone i, że tak powiem, rozszyfrowane. Będziemy o tym mówili przy innej okazji, teraz muszę się skupić na temacie dzisiejszym. Zatem, dlaczego nie należy rozumieć słów naszego Pana, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim dosłownie? Dlaczego twierdzimy, i chyba się zgadzamy wszyscy, że naszemu Panu raczej nie chodziło o to, żeby dosłownie ten człowiek młody sprzedał swój majątek i rozdał te pieniądze z tego ubogim? Punkt pierwszy, który się nasuwa na myśl, to gdyby tak miało być, gdyby nasz Pan chciał tak powiedzieć, to z czego ten młody człowiek miałby żyć sam? To byłaby mądra rada? Pozbądź się wszystkiego, co masz, rozdaj ubogim i... No i co? Idź żebrać? Gdyby tak się miało stać, to ci biedni, którym on te pieniądze by porozdawał, załóżmy, gdyby tak zrobił, bardzo szybko zjedliby ten majątek, przejedliby te pieniądze, no bo na ile to wystarczy, prawda? I znowu byliby biedni, a dodatkowo biedni bylibyśmy my, którzyśmy nasz majątek sprzedali, pozbyliśmy się i porozdawaliśmy im. Pocieszyli się rok, dwa, trzy, potem się pieniądze skończyły, oni są znowu biedni, a ja jeszcze dołączam do ich grona. Potem jakby wyglądały słowa apostoła z pierwszego Tymoteusza 5:8, jeśli ktoś nie ma starania o swoich, to jest gorszy niż poganin i zaprosi wiary. O, gdyby rozbyszek, prawda? Posprzedawał wszystko. Dzieci są już duże, prawda? To może już nie potrzebują za bardzo, no ale też może jeszcze potrzebują pomocy rodziców. Ale niech sobie wyobraźmy, kiedy one były małe i całkowicie zależne od rodziców. A nagle on przeczytał w Biblii takie coś, wszystkiego się pozbył, porozdawał pieniądze, dzieci chodzą, płaczą, głodne, choroba przyszła, nie ma na lekarstwo, może umrze któryś, no to byłoby bez sensu, prawda? A kto nie ma starania o swoich, jest gorszy niż poganin. Żeby mieć starania o swoich, trzeba mieć środki. A jakby wyglądało z tekstem z Rzymian 13:8, nikomu nic winni nie bądźcie. Tak? Mamy zalecenie, nikomu nic winni nie bądźcie. No jak można nie być nikomu nic winnym, jak ja nie mam z czego żyć i z dnia na dzień szukam, może właśnie pożyczam tu i ówdzie, no bo jakoś chcę przeżyć, bo nie mam żadnych środków, bo miałem kiedyś, ale wszystko sprzedałem i rozdałem. Teraz czekam, patrzę, oglądam, może mi ktoś da, może mi ktoś pożyczy. Już nie powiem, że będę kradł, no bo to już takie całkiem nie. No ale czasami, jakby trzeba było i z głodu umrzeć. Albo zajrzyjmy do Mateusza 15 rozdziału, słowa naszego Pana, nagana naszego Pana wobec faryzuszy. To przeczytam, prawda? Bo niektóre rzeczy tylko przywołuję, ale niektóre przeczytam jako ważniejsze dla tematu. Mateusz 15 rozdział, od 4 do 6, nasz Pan czyni naganę faryzeuszom. Przyjrzyjmy się tej naganie. Może zacznijmy od tego, że najpierw przyszli do naszego Pana z zarzutem wobec apostołów i mówią tak, w drugim wersecie. Dlaczego uczniowie twoi przystępują naukę starszych? I zdają zarzut. Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. Nasz Pan nie odpowiada nawet na ten zarzut. Pokazuje im drugą stronę, jak oni robią. O wiele gorsze rzeczy, że nie myją rąk. Chodzi oczywiście o takie ceremonialne mycie rąk. To nie znaczy, że apostołowie naszego Pana byli brudasami, tylko chodzi o to, że Żydzi mieli taką ceremonię, że jak miał spożyć posiłek, to mył ręce. Nawet jak były czyste. poszedł umyć ręce, bo na przykład był w łazience, umył ręce, jest czyściutki, przychodzi i ma coś zjeść. To ceremonialnie musi umyć czyste ręce, ponieważ ceremonia tak nakazuje. A jak nie, no to złamał już ustawę starszych. Sięgnął po chleb, a ceremonialnie nie umył rąk. Może nie miał potrzeby umyć, bo byłby czyste, prawda? Więc nasz Pan nawet nie próbuje usprawiedliwiać, ani im nic tłumaczyć, tylko pokazuje im prawdziwe, poważne naruszenia, których oni są winni, nie jego apostołowie. I on mówi, a dlaczego wy przystępujecie przekazania Boże do nauki waszej? I teraz zobaczmy. Cytuję im to, co Bóg im powiedział. Wszak Bóg powiedział, czcij ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ojca swego ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Nie wiem, czy wszyscy rozumiemy, na czym polega zarzut naszego Pana do nich. Najpierw zacytował im, że Bóg powiedział, czci ojca, czci matkę. Kto złorzeczy ojca albo matce, to ma ponieść śmierć. Tak powiedział Mojżesz. To było przekazanie Boże dla was. A wy przekształciliście to i mówicie, to co się ode mnie, przyjdzie syn albo córka do matki i mówi tak, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ojca swego ani matki swojej. I tak unieważnili przekazania Boże. O co tu chodzi w tym wszystkim? Bo tak jest powiedziane, że ktoś mówi, no co tu tak, to przyszedł ojciec, znaczy syn, córka do rodzica i tak mu powiedziała, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić. Ta cześć ojca, to nie chodziło o to, żeby się ojcu tak kłaniać, prawda, czcić ojca. No prawie też szacunek okazać, ale ta cześć dla ojca, to chodziło o to, że gdy ojciec i matka, jak się zestarzeją i nie mają już siły, żeby sami zapewnić sobie życie, że to spoczywał obowiązek na dziecku, prawda? Tak jak kiedyś rodzice tym dzieckiem się zajmowali, gdy dziecko było małe i bezradne, tak gdy rodzice z powodu wieku, chorób, staną się też bezradni, często i schorowani, to z boskiego punktu widzenia syn i córka miał obowiązek zatroszczyć się tymi rodzicami. To było cześć dla ojca i dla matki. Czyli trzeba było wziąć ich może do domu, trzeba było kupić lekarstwa, jak były potrzebne, zapewnić im odpowiednią opiekę. No a to wiadomo, kosztuje. Więc co wymyślono w Talmudzie? W Talmudzie wymyślono, że jeżeli jakiś syn, jakaś córka odpowiednią kwotę pieniężną wpłaci na rzecz świątyni, nie jest, jest zwolniona z obowiązku opiekowania się starą matką i starym ojcem. I nasz Pan mówi, to wy takie rzeczy ze Słowem Bożym lubicie, a tu przychodzicie zarzucać moim apostołom, że ceremonialnie rąk nie umyli, które były być może czyste, no być może na pewno były czyste, bo gdyby były brudne, to by pewnie apostoł umył, a nie sięgał po chleb. Więc na tym polegało to ich przekroczenie boskiego prawa. Jak zawsze ci duchowni, tacy fachowi, zawodowi duchowni, tak zwany kler, zawsze jest sprytny, prawda? Zawsze tak ustawiają warunki, żeby korzystać także materialnie. Więc wymyślili takie prawo, no i jak komuś było wygodnie, jak komuś lepiej się opłacało dać pewną kwotę na rzecz świątyni, dostał kwit i już przed Bogiem był zwolniony z obowiązku opieki nad matką, ojcem, no to wolał taką drogę, prawda? A ty, ojciec, matka, jakoś sobie radzi. Dawnymi czasy to nie było tak łatwo sobie poradzić starszemu człowiekowi, bo nie było państwowej opieki. Jak się dzieci nie zajęły rodzicami, to często na ulicach siedziały i tak czekały na śmierć te osoby. To było prawie, to właściwie dopiero XX wiek wprowadził taką cywilizowaną opiekę nad słabymi, chorymi, starymi. Nawet jak dzieci się odwrócą od rodziców, no to państwo, prawda, się zajmie. Sąsiedzi nawet zgłoszą, że ta pani, ten pan żyje w bardzo strasznych warunkach i przyjedzie opieka społeczna, jakoś pomóc mu udzielą. Dawniej nikt się nie przejmował tym. I jeszcze zwróćmy uwagę na polecenie naszego Pana na krzyżu dotyczące Matki naszego Pana. Znowu zajrzyjmy do Ewangelii Jana 19. Jana 19, 27. O, przepraszam. To nie, nie, dobrze, 27. Myślałem, że 17, 27. Ewangelia Jana 19, 27. Nasz Pan na krzyżu jest i w ramach tego właśnie chociażby przykazania czci ojca, czci matkę, to znaczy myśl o nich, prawda? Nasz Pan na krzyżu myśli jeszcze o tym, jak ta jego matka, gdy on umrze za chwilę, będzie żyła, prawda? Wobec tego, jak wiemy, rzekł do ucznia, oto matka twoja i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie, prawda? To jest powiedziane do ucznia Jana. Wziął ją do siebie, do swojego domu. Z tego wniosek, że miał dom. A gdyby nasz Pan miał dosłownie na myśli, że trzeba domy posprzedawać, tak jak temu młodzieńcowi niby powiedział, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, to do Jana na krzyżu nie powinien powiedzieć, oto matka twoja, weź ją i się nią opiekuj, jak gdyby w moim imieniu, prawda? Bo ja też jako syn chcę zatroszyć się o, o to, jak moja matka będzie żyła, gdy mnie już nie będzie. Więc polecił gdyby Janowi to kontynuowanie tej opieki zamiast naszego Pana. Ale gdyby miał na myśli, że majątek trzeba posprzedawać i pieniądze rozdać ubogim, to z krzyża raczej by skarcił Jana. Powiedziałby mu coś w rodzaju, dlaczego jeszcze tego domu nie sprzedałeś i nie rozdałeś pieniędzy ubogim? Przecież ja już mówiłem nawet temu młodzieńcowi, który do mnie przychodził, a ty, mój uczeń, lekceważysz sobie moje słowa, moje zalecenia? Ale mówi, skoro już ten dom masz, to weź tą matkę póki co do siebie, ale jak pewnego razu zrozumiesz w końcu, że trzeba słuchać moich słów i sprzedasz ten dom i rozdasz pieniądze ubogim, to matkę wyrzuć gdzieś tam, no sam też pójdziesz oczywiście gdzieś tam, no i jakoś tam dokończycie tego żywota, tak? Więc widzimy, że nie o to chodziło naszemu Panu. Dosłowne znaczenie jest nielogiczne. Chociaż ten młody człowiek tak właśnie to odebrał, dosłownie. Dlatego spuścił głowę, zasmucił się, bo miał wiele majątków, prawda? Był bogaty i zdawał sobie sprawę, że gdyby dosłownie miał to wykonać, no to by musiał wszystko porozdawać, a jednak nie było mu miłe rozstać się z tym majątkiem. Ale coś z tym młodym człowiekiem musiało też być nie tak. Jego stan serca musiał być nieodpowiedni, ponieważ gdyby był odpowiedni, to by się był gotowy by dla naszego Pana, dla Boga zrobić wszystko, bo powinniśmy być gotowi zrobić wszystko, tak? Skoro powinniśmy być gotowi nawet umrzeć dla sprawy Boga, to tym bardziej sprzedać swój majątek, gdyby Bóg tego rzeczywiście zażądał. Więc on powinien się zastanowić i powiedzieć, no dziwna to rada, ale skoro Bóg tak chce, no to zrobię tak. No i wtedy by zapytał naszego Pana, no ale od czego zacząć, jak to zrobić, prawda? No jakieś szczegóły by chciał na pewno. I wtedy nasz Pan wyjawiłby mu głębsze znaczenie tego, co nasz Pan miał na myśli. Ale że on się zasmucił i odszedł, nasz Pan zauważył, on nie ma ducha poświęcenia. Ten człowiek nie jest gotowy, w razie czego, oddać wszystkiego dla mnie i za mnie, bo jak mu takie coś powiedziałem, to wolał odejść, chociaż naszemu Panu o tym dosłownie nie chodziło. Dlatego nie zatrzymywał go, żeby mu wyjaśnić, o co mu chodziło, bo widać było, że ten człowiek nie ma postawy serca, że w razie potrzeby ma za Boga, za sprawę Boga oddać życie, nie tylko majątek, ale i własne życie. Zatem jakie prawdziwe znaczenie nasz Pan wyjaśniłby temu młodemu człowiekowi, gdyby on się zatrzymał i zapytał o dalsze szczegóły z tym związane? No teraz właśnie spróbujemy to rozwikłać, czyli spróbujemy sobie wyobrazić, co nasz Pan by powiedział temu młodemu człowiekowi, gdyby on chciał zapytać o wyjaśnienie, o szczegóły, o co w tym wszystkim chodzi, czy naprawdę ma dosłownie posprzedawać i porozdawać wszystkie pieniądze. Zatem zacznijmy od części pierwszej, bo to mamy dwa elementy. Sprzedaj, co masz, jedna rzecz, i z drugiej strony rozdaj ubogim. Zechcemy omówić sprzedawanie, a później rozdawanie. Żeby móc coś sprzedać, trzeba najpierw to coś mieć. Z pewnością, że nikt nie sprzeda czegoś, czego nie posiada. Musi to mieć i musi to mieć w takim stanie, że można to sprzedać, że jeszcze chce ktoś to kupić. Musi to być coś wartościowego. Czy my jako grzeszni ludzie mamy coś wartościowego, co moglibyśmy sprzedać, co by ewentualnie Bogu się mogło podobać? Zdecydowanie nie, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Bardzo przekonująco opisuje to Izajasz w 64 rozdziale. Izajasz 64:6. Idziemy do Izajasza 64 rozdziału, werset 6. I on pisze o nas, o sobie, o Żydach, o nas wszystkich. I wszyscy staliśmy się jak nieczysty, a wszystkie nasze sprawiedliwości jak szata splugawiona, albo jak okrycie nieczystej kobiety, można to różnie tłumaczyć. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze nieprawości porywają nas jak wiatr. Wszyscy jesteśmy nieczyści, a nasze wszystkie sprawiedliwości, czyli sprawiedliwe uczynki, to jak szata splugawiona, albo inaczej jak okrycie nieczystej kobiety, czyli nieczyste. Bardzo graficzny opis tego. Wiemy, że szaty w Biblii są często używane. Tak jak szata zdobi człowieka, tak różne piękne zalety naszego charakteru zdobią nas. A jeżeli nie ma tych pięknych zalet charakteru, tylko są wielkie, brzydkie wady, to one nas szpecą. Jeżeli jesteśmy nerwowi, albo obgadujemy różne osoby, albo i różne inne przejawiamy nieeleganckie zachowania, no to tak jakbyśmy się poubierali w brzydkie stroje i mówili, jak ten człowiek brzydko wygląda, prawda? Jeżeli to byłaby tylko brzydota tak w ubraniu, łatwo ją zmienić i dać lepsze ubranie, prawda? Ale z charakterem trudniejsza sprawa, żeby tak nagle się przeistoczyć. Zatem jesteśmy w takim stanie, jak opisuje Izajasz. Jak możemy zatem nabrać wartości, żebyśmy się nadawali do sprzedaży i mało tego, jeszcze na tej podstawie coś kupili? Bo na pewno chodzi o kupienie życia wiecznego, bo ten młody człowiek powiedział, co mam robić, żeby życie wieczne uzyskać. To nie chodziło o to, że on tylko chciał jakąś tam chwilową łaskę, nie wiem, kawałek ziemi, pola albo jakieś pozwolenie na prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej. On chciał poważną sprawę, życie wieczne uzyskać. Biblia przewiduje dwie możliwości, w jakich możemy uzyskać życie wieczne, które ten młody człowiek chciał też zyskać. Dwie możliwości i o obydwu tych możliwościach mówi także nasz Pan. A więc powróćmy, jak ktoś Biblię śledzi, to niech teraz powróci do Mateusza, do 19 rozdziału, tam skąd pochodzi nasza historia, prawda? Bo to nie jest przypowieść, tylko zapis wydarzenia prawdziwego. I zobaczmy, jak nasz Pan obydwie możliwe drogi życia wiecznego, zdobycia życia wiecznego, pokazał temu młodemu człowiekowi. Jedną ten młody człowiek już znał, a druga okazała się dla niego nowa, no ale się tej nowej też nie podjął. Jaka jest ta znana, ta stara droga? Ona jest w wersetach 17 do 19. Mówi mu tym, czemu mi pytasz, co jest dobre, jeden jest tylko Bóg, i potem mówi, właściwie od 18 możemy zacząć. Żeby przestrzegał, tak, przestrzegaj przykazań, a gdy ten pyta, których, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca, matkę, miłuj bliźniego swego, jak samego siebie. Mówi mu przekazania zakonu. Przestrzegaj przykazań, a jeżeli będziesz przestrzegał przykazań, to w nagrodę uzyskasz życie wieczne. Dowodem na to, że za przestrzeganie przykazań, gdyby ktoś wypełnił te przekazania, był im posłuszny i wypełnił tak, jak tam Bóg powiedział, mógłby dostać życie wieczne, to możemy zajrzeć do trzeciej Mojżeszowej. Trzecia Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 5. To była część zakonu. Bóg Żydom dał przykazanie nie po to, żeby tylko były, nawet nie tylko po to, żeby, że tak powiem, było ładnie i żeby oni byli dobrymi ludźmi. Cel był bardzo, bardzo dalekosiężny. Wspaniała, piękna nagroda. Trzecia Mojżeszowa, 18:5. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie, ja Pan. Wyraźnie powiedział, że za przestrzeganie, wypełnianie tego, co Bóg im dał w zakonie, jest nagroda życia wiecznego. Więc gdy młody człowiek przybył i zapytał, co mam robić, żeby żyć, to nasz Pan mu wymienił, prawda, przykazania. To jest droga do życia wiecznego. Tak Bóg przewidział. Gdyby jakikolwiek Żyd, chociaż jeden, wypełnił te przekazania, w 100% oczywiście, nie wypełnił jedno, a nawet nie wypełnił 9, a jedno nie zaniedbał. W 100% wszystkie, bo jak wiemy, u Boga jeden grzech jest tak samo jak 100 grzechów, prawda? Mały grzech czy duży grzech nie ma znaczenia. Czy mały czy duży grzech. Czy jeden czy 100, tak samo grzech. Wobec tego, gdyby ktoś w 100% wypełnił te przekazania, uzyskałby życie wieczne, to była droga możliwa dla Żydów. Nasz Pan najpierw tą drogę pokazuje, doskonale wiedząc, że Żydzi, tak samo niedoskonali jak my wszyscy, nie mogli sprostać wymogom zakonu i nie mogli się wykazać przed Bogiem swoim doskonałym postępowaniem, żeby zasłużyli na życie wieczne tą drogą, ale nasz Pan mu tą drogę pokazuje. Jaki efekt tego, jaki rezultat? No taki, jak ten młody człowiek sam przyznaje. Werset 20. Gdy nasz Panu przypomniał przykazanie jako drogę do życia wiecznego, ten młody człowiek mówi, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoś mi jeszcze brakuje. Prawda? Młody człowiek próbował. Oczywiście nie znaczy, że wypełniał w 100%, próbował na ile mógł, ale to było niedoskonałe wypełnianie przekazań, tak jak całej reszty Żydów. No i widział ten młody człowiek, że ani jemu, ani nikomu innemu z jego współbraci i tych, którzy żyli wcześniej, i tych, którzy żyli obok niego, no nie udaje się. Nikt nie słyszał jeszcze o przypadku, żeby jakiś Żyd uzyskał życie wieczne przez przestrzeganie tychże przekazań, no bo żaden nie wypełni ich właściwie. Możemy do tego dorzucić jeszcze Rzymian 3:20, żeby potwierdzić, utwierdzić się w przekonaniu, że ta droga uzyskania życia wiecznego, chociaż teoretycznie możliwa, nie była praktycznie dostępna dla niedoskonałego człowieka. Żaden niedoskonały człowiek drogą przestrzegania boskich przykazań nie uzyska życia wiecznego. Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. To nie dlatego, że Bóg nie chciał, żeby ktoś był, tak, żeby się nikt nie usprawiedliwił. Po prostu jest to niemożliwe dla niedoskonałego człowieka. I Bóg to na przykładzie narodu żydowskiego jawnie udowodnił. Bo gdyby takiej próby nie zrobił, nie dał nikomu takiej szansy, to może ktoś z nas, może ja, może brat Zbyszek, by powiedzieli, Boże, ale gdybym ja miał taką szansę, 10 przekazań, to takie wydaje się, no w porządku te przekazania, no takie realne, no ja mógłbym czcić ojca, matkę, nie kradłbym, bym święcił sabaty, no wszystko to tak wydaje się, że to do zrobienia jest, prawda? I gdybym ja miał szansę, to może by mi się udało. Więc Bóg dał całemu narodowi próbę. I to wieloletnią, żeby spróbujcie. Spróbujcie wypełniać to i jeżeli ktoś z was wypełni, nie pożałuje nagrody. Życie wieczne będzie jego udziałem. Ale jak tutaj pisze Paweł, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Nie będzie, nie dlatego, że Bóg nie chce, tylko nie będzie, bo żaden człowiek nie jest w stanie postępować bez skazy. To chyba wszyscy rozumiemy, ale to Paweł to potwierdza jeszcze. Może Galatów 2,16. Też Paweł. Zajrzyjmy do Galatów 2,16, żeby jeszcze tam poczytać. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni dzięki wierze Chrystusa albo wiarę Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Ta droga teoretycznie możliwa, praktycznie niedostępna z powodu upadku człowieka. Zatem, co ten biedny upadły człowiek może zrobić przed Bogiem? Jak zyskać uznanie w oczach Boga, a później życie wieczne jako nagrodę za przyjście do Boga i oddanie Mu się? No musi być jakaś inna możliwość. No i ta inna możliwość to przez naszego Pana. Gdy młody człowiek powiedział, że to wszystko robi, ale nie ma efektów pożądanych, nie ma nagrody życia wiecznego, to nasz Pan mu mówi, idź, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Czyli powiedział w zagadkowy sposób to, co chcemy teraz rozwikłać. Ale mówił o jakimś sprzedaży, mówi o rozdawaniu, co tam nam skarb w niebie i naśladowaniu siebie w następstwie. Czyli nasz Pan oferuje teraz drugą możliwą drogę do uzyskania życia wiecznego. Przyjęcie Jezusa i oferowanie temu człowiekowi sprawiedliwości Jezusa, który ten człowiek nie posiada. Bo jeżeli ja jestem niedoskonały, kiedy nie posiadam sprawiedliwości, którą mógłbym się wykazać przed Bogiem, no a Bóg z niesprawiedliwy nie ma nic do czynienia. Takie inne wyjście, jedyne wyjście, że ktoś mi tę sprawiedliwość użyczy. No ale kto mi użyczy? Ktoś z was? Mi? Albo ja wam? Skąd weźmiemy? Ja nie mam, żeby dać wam, wy nie macie, żeby dać mi. Na szczęście jest nasz Pan, który przez wiarę naszą w Niego okrywa nas, jak to się mówi symbolicznie, płaszczem swojej sprawiedliwości i wtedy pomimo tego, że jesteśmy nadal tak samo grzeszni, nieczyści, niedoskonali jak wcześniej, to gdy jak gdyby podepniemy się pod naszego Pana, gdy się okryjemy szatą Jego sprawiedliwości, Bóg patrzy na nas, o, wszystkie brzydkie ciuchy na tym człowieku teraz zostały przykryte i widzę całkiem fajnie wyglądającego człowieka w białej szacie bez żadnych skaz. Jest, a ta szata to jest Chrystusowa sprawiedliwość. Ale żeby nasz Pan tą Chrystusową sprawiedliwością mógł nas okryć, musimy jednak coś zrobić. Nie wystarczy tylko przyjść do naszego Pana, proszę o ten płaszcz sprawiedliwości, o twoją szatę sprawiedliwości. Czy pamiętamy, co się stało w Izraelu pół roku zanim nasz Pan rozpoczął swoją działalność? Pół roku zanim nasz Pan rozpoczął swoją działalność w Izraelu, rozpoczął działalność kto inny? Jan Chrzciciel. A co takiego on głosił? Pamiętamy główny przekaz Jana Chrzciciela? Żeby oczyścić się na zmazanie grzechów. Pokutujcie, aby były zmazane wasze grzechy. O co tam chodziło? Naród żydowski był w przymierzu z Bogiem. Był? No był. Przez Mojżesza zawarli przymierze. Mojżesz przekazał im przepisy od Boga. Oni to przyjęli, byli świadomi, że jak będą tego przestrzegać, tak jak mówiliśmy, to będą mieli nagrodę życia wiecznego. No oczywiście grzeszyli wobec tego zakonu. Mieli swoje liczne upadki. Jedni większe, drudzy mniejsze, ale każdy jakieś miał. Nie było nikogo bez upadków. Wobec tego, zanim nasz Pan mógł przyjść i zaoferować siebie Żydom, oni musieli być odpowiednio do tego przygotowani. Wiara, sama wiara, i tu właśnie bardzo często chrześcijanie robią taki błąd. Przyjmie Jezusa, cieszy się, że On za Niego umarł, nazywa Go swoim Zbawicielem, ale zapomina o tym, że zanim przyjmiemy naszego Pana, potrzebna jest pokuta takiego grzesznika. Uświadomienie się samemu sobie, że jest grzesznikiem i potrzebuje jakiejś sprawiedliwości, w której mógłby do Boga przyjść, bo sam nie posiada. Swojej nie posiada, wobec tego będzie zgadzał się za tą sprawiedliwością naszego Pana. Ale najpierw musi być pokuta, uświadomienie sobie grzechu. Jeżeli ktoś nie pokutuje i liczy, że bez pokuty nasz Pan go okryje i zapewni mu zbawienie, no to nie tą drogą i podąża jaką. I to jest problem większości chrześcijaństwa. Większość chrześcijan na świecie, jak się oglądamy różne takie grupy, prawda, muzyczne, śpiewają o Jezusie, no bardzo ładnie. Ale oni zapominają o tym, że zanim mogą przyjść przez Jezusa do Boga, muszą wejść w stan pokuty. Co to jest pokuta? Uświadomienie sobie, że jestem grzeszny, poczucie żalu za to, że jestem grzeszny i chęć, żeby taki grzeszny nie był. I wtedy ja odczuwam, że jestem grzeszny, wiem, że w moim stanie nie mam co przed Bogiem szukać, to był problem Lutra. Pamiętamy, że Luter dostał od Boga zrozumienie nauki o usprawiedliwieniu, ale wcześniej ten zakonnik męczył swoje celi i nie mógł, bo wiedział o tym, że jest grzeszny, malutkie różne grzeszki nawet sobie wyszukiwał i cały czas wiedział, że te grzeszki go przed Bogiem potępiają, że on nie ma co z nim przed Bogiem szukać z tymi grzechami. A nie rozumiał takiej prostej rzeczy jak usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa, Bóg mu dopiero dał po pewnym czasie, to jest wkład Lutra do całego chrześcijaństwa, że zwrócił uwagę chrześcijaństwa na naukę o usprawiedliwieniu z wiary. Ale wróćmy do Żydów. Bóg wysyła najpierw pół roku wcześniej Jana Chrzciciela, który nie robi nic innego, tylko wzywa Żydów do pokuty. I to po to, żeby za pół roku, jak nasz Pan rozpocznie działalność, oni już byli po pokucie. I żeby naszego Pana mogli przyjąć w sposób taki, który im umożliwi drogę przechodzenia do Boga, poświęcania się temu Bogu i pójście za naszym Panem i nawet kiedyś stanie się członkami tego ciała Chrystusowego, prawda? No bo nasz Pan szukał tych, którzy pójdą za Nim, których On będzie potem mógł zabrać do siebie jako członków swojego ciała. Zatem nasz Pan oferuje siebie, swoją sprawiedliwość. Ona jest dostępna przez wiarę w naszego Pana po uprzednim akcie pokuty. Pokuta, potem jest wiara, i potem możemy przychodzić do, jak już mamy to po pokucie i po wierze, możemy przychodzić do naszego Pana w nadziei, że Bóg, przepraszam, do Boga, w nadziei, że Bóg nas przyjmie, okrytych szatan sprawiedliwości naszego Pana i stale pokutujących. Pokuta nie jest tylko potrzebna na samym początku drogi, żeby zacząć. Pokuta jest potrzebna cały czas, gdy upadamy. Wyobraźmy sobie siebie ubranego w czystą białą szatę. Załóżmy, że już na początku naszej drogi chrześcijańskiej pokutowaliśmy za nasze grzechy, dostaliśmy, potem zobaczyliśmy naszego Pana jako naszego Zbawiciela, On nam szatę sprawiedliwości założył, mówi, dopóki jesteś w tej szacie, jesteś czysty. No i próbujemy w tej nowej szacie żyć od dzisiaj, jeżeli nie, i robimy sobie codzienne nasze życie. Jak długo ta szata będzie czysta? Po jakim czasie zgrzeszymy ponownie, upadniemy ponownie, pomimo tego, że, prawda, że mamy, no prawie pierwszego dnia. Nie wiem, ile godzin potrafimy nie grzeszyć. Może jak śpimy, to może parę godzin wytrzymamy. Ale jak rano wstaniemy, to bardzo często różne myśli do żony, do męża, do dziecka, do pracy, na pogodę, która tego, no różne rzeczy może nas denerwować. Tam jakaś możliwość zarobku, niekoniecznie legalna, ale jest zysk, no to już upadliśmy, prawda? A tam no, cały czas mnóstwo tego jest. Więc bardzo szybko tą, że tak powiem, czystą szatę, bielutką szatę plamimy. A jak tą plamę usunąć teraz? Co nasz Pan powie? O, zaplamiłeś się, pozwól, że ci usunę plamę. Nie, on tak nie powie. O, zaplamiłeś się. No to co? Żałujesz, że to się stało? No tak, żałuję, czyli pokuta. O, jak żałujesz, no to ja ci to plamę usunę. I tak cały czas. Każdy pojedynczy grzech, który popełnimy każdego dnia, po kolei to i tych grzechów mamy dużo, wymaga ponownej pokuty za ten grzech. Jeżeli ona występuje, nasz Pan usuwa ten grzech. Ale jak nie pokutujemy, nasz Pan nie usuwa. Obok tej plamy pojawia się druga, trzecia. W jakimś czasie biała szata kiedyś już nie jest biała. W połowie biała, w połowie już taka szarawa, czarnawa może miejscami. W końcu ta szarzyzna i ta czerń coraz więcej. Już nawet nie widać, czy ta była biała. Trzeba się zbliżyć i tak przez okulary, pod lupkę patrzeć, czy tam jeszcze białe jakieś zostały fragmenty. To chyba się zgodzimy z tym, prawda? Że grzesznik jak upadnie, to ma wstać z tego upadku. Ma żałować, że upadł. Przychodzi do Boga, pokusła się w tej pokucie i ten jego grzech jest znowu przez naszego Pana odpuszczany. Nasz Pan jest bardzo, bardzo dobry, ale nie można grzeszyć i zostawić tego. Grzech, który jest nieodpokutowany, obciąża nas i oddziela nas od Boga. O, przypomnę Dawida. Pamiętamy, co się stało z Dawidem i jego, prawda? Po jego grzechu to był grzech cudzołóstwa i morderstwa, prawda? Najpierw cudzołóstwo, potem morderstwo i jako król jako królowi zdawało mu się, że mu tak wolno. No, poddani to muszą być czyści i nie mordować, ale jak król zapędził się, prawda? No i zrobił to, co zrobił i co? Pisze sam, że aż schwył jego kości. Bóg się odsunął od niego i przestał mu błogosławić. Dlatego, że zgrzeszył i nie pokutował. I tak trwa w tym stanie niepokuty i coraz gorzej z Dawidem. Duchowy stan Dawida się pogarsza. Bóg patrzy na niego, odsuwa się od niego, daje mu odczuć swoje niezadowolenie, ale Dawid jak gdyby nic, żyje, daje, żyje. Ale czuję, że coś nie jest tak. Coś się już nie widzę, że Bóg nie jest z nim. To łatwo. Dziecko Boże, które żyje z Bogiem, szybko poczuje, kiedy Bóg od niego się odsunie. Tak jak każde dziecko dosłowne, prawda? Jak rodzic jest niezadowolony, to dziecko wie szybko, że ojcu, matce się coś nie podoba, co ono robi i jak jest dobre dziecko, to już próbuje tam jakoś znowu uzyskać uznanie ojca matki. Wiemy, że Bóg miłował Dawida tak jak każdego z nas i w końcu co zrobił? Wysłał mu proroka Natana, żeby mu pewną historyjkę opowiedział. Ta historyjka została wysłuchana. Król Dawid wydał słuszny wyrok, że ten z tej historyjki człowiek godzien jest śmierci. Potem Natan mówi, to jesteś tym. I wtedy dopiero go olśniło. No i co? Przegonił tego proroka Natana? Ściął go za taką bezczelność, że królowi takie coś powiedział? No nie. Pokuta. Teraz się, nareszcie Bogu udało się, zmusił go do pokuty. Bo Bóg wiedział, że jak nie zmusi go do pokuty, tego króla Dawida, to on źle skończy. On się zatwardzi tak, bo grzesznik, który nie pokutuje, się zatwardzi. Grzech nieodpokutowany po pewnym czasie zatwardzi nas do stanu nienaprawialnego. To każdy wie o tym, że nawet jak się ludzie pomijają relacje między człowiekiem a Bogiem. Dwóch sąsiadów, dwóch przyjaciół, kolegów się pokłóci. O coś tam, wszystko jedno o co. Jak się nie przeproszą tego samego dnia, to jutro jest im troszkę trudniej. Jak się jutro nie przeproszą, to za tydzień będzie im jeszcze trudniej. Jak za tydzień się nie przeproszą, za miesiąc będzie im jeszcze trudniej. Znacie na pewno sytuację, że niektórzy ludzie do końca życia później się nie odzywają do siebie i tak naprawdę na początku nic wielkiego nie było. Jeden powiedział, drugi powiedział, tylko słowa były. No ale zatwardziło się to, bo szybko. Dlatego nasz pan w innym przypadku powiedział, żeby gniew, tak? Nie, żeby słońce nie zachodziło na rozgniewanie wasze. No ale to tak, dygresja za dygresją, my się za dużo rozgadamy, nie powiem to, co mam głównego powiedzieć, no ale wracamy. Czyli jesteśmy teraz, zaczęli omawiać drugą drogę. Drugą drogę przyjścia do Boga. Ta przez zakon i wypełnianie przekazań niedostępna, tak, dla upadłego człowieka, bo z tego nasz pan oferuje samego siebie. Dostępna przez pokutę, Jan Chrzciciel to załatwił dla Żydów, dlatego nasz Pan na przykład Żydom tego nie przywołuje tak bardzo, bo pokazuje od razu element drugi, wiarę, siebie. To usprawiedliwienie z wiary i to na przykład gdybyśmy zajrzeli do Rzymian trzeciego rozdziału, to tam jest tego sporo. W Rzymian w trzecim rozdziale, właśnie nie tylko w trzecim, w czwartym i w piątym, ale zobaczmy w Rzymian 3 od 19 aż do 5:1 pokazuje usprawiedliwienie z wiary w przeciwieństwie do tego z uczynków. Żeby nie czytać całych w sumie dwóch rozdziałów, to może tak. 3, 21 do 24. Trzeci rozdział, Rzymian. 21 do 24. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, u której świadczą zakon i prorocy. Sprawiedliwość Boża zapewniona przez Boga, przez naszego Pana. Niezależna od zakonu. Inna sprawiedliwość. Jest sprawiedliwość, przez uczynki zakonu. Jest też sprawiedliwość przez Jezusa dostępna. Dla tych, którzy znaczy pokutować i wierzyć i masz tą sprawiedliwość, która jest realna. Każdy grzesznik może pokutować i każdy grzesznik może uwierzyć w naszego Pana. Nie jest to nierealne, tak jak przestrzeganie zakonu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A potem możemy się przenieść od razu do 27 i 28, ten sam rozdział. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków zakonu. I może 4, 1 do 5. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy ktoś spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. No jakby ktoś postępował właściwie, no to należy mu się zapłata, bo postępuje dobrze. To nie jest łaska, bo on zasłużył sobie. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, tak jak ludzie nie spełniają uczynków doskonałych, ale wierzą w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Wiara nasza, naszego Pana, uznana za naszą sprawiedliwość. Innymi słowy, sprawiedliwość naszego Pana jest jak gdyby nam udzielona. Dopóki trwamy w naszym Panu. Dopóki nie próbujemy się wyjść spod Niego i coś na własną rękę robić. Ostatecznie mam dzięki temu usprawiedliwieniu z wiary zyskujemy usprawiedliwione nasze człowieczeństwo i nareszcie mamy coś, co Bogu możemy zaoferować. Bo gdy Bóg po naszej pokucie i po naszej wierze w naszego Pana nas usprawiedliwi, no to jesteśmy już dzięki sprawiedliwości naszego Pana sprawiedliwi, coś warci. I teraz się przenieśmy do 5:1, tam gdzie on kończy ten swój wywód o usprawiedliwiony, mam na myśli cały czas Rzymian, 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem. Dlaczego mamy pokój? No bo wcześniej byliśmy grzesznikami, przestępcami w stanie wrogości z Bogiem. Bóg z nami nie chciał mieć nic do czynienia, bo jesteście grzeszni, a Bóg z grzesznikiem nie ma nic do czynienia. Teraz nareszcie jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i pokój mamy z Bogiem, ale to jest pokój tylko i wyłącznie przez Jezusa. To nie jest pokój wynikający, o, nareszcie przestałeś grzeszyć, nareszcie postępujesz dobrze, mogę się z Tobą zaprzyjaźnić. To jest wszystko jest cały czas przez naszego Pana, bo nasze grzechy cały czas i tak są przy nas, ale gdy pokutujemy, Bóg, nasz Pan, przepraszam, cały czas nam ten grzech usuwa z naszej szaty. I mając to coś do zaoferowania, możemy przyjść do Boga. Paweł zachęca nas w liście do Rzymian, czyli nie trzeba daleko szukać, ten sam list, w 12:1, odwołując się do tej naszej sprawiedliwości, którą mamy przez Jezusa, zachęca nas teraz, żebyśmy przyszli do Boga i poświęcili się Jemu, bo może mamy już z czym przyjść. Nie jesteśmy już grzeszni i Bóg nie powie, przepraszam bardzo, nie mogę wejść w żaden układ z Tobą. Twoje poświęcenie, oddanie dla mnie, chociaż jest na pewno szczere, jest też dla mnie do przyjęcia, bo niedoskonałości nie mogę przyjąć. Wzywam Was wtedy bracia, zachęca, nazywa już braćmi tych, prawda, do których pisze, czyli już nie są to ludzie tak jak w całym tym świecie, czyli już jacyś bliżsi mu, bo bracia. Dlaczego? No bo to są ci, którzy już są po pokucie i po wierze naszego Pana. Wzywam Was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, mówiąc miłosierdzie Boże, nawiązuje do tego usprawiedliwienia, które otrzymaliśmy przez wiarę naszego Pana. To właśnie na podstawie tego usprawiedliwienia, miłosierdzia Bożego, łaski Bożej wobec Was, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, to jest rozumną służbę Waszą. Czyli zachęca do poświęcenia tych, którzy mają już usprawiedliwienie i mogą w tym stanie usprawiedliwienia przyjść do Boga. I ten etap życia chrześcijanina nazywa się najczęściej poświęceniem. Ten ktoś oddaje swoje życie Bogu, będąc już usprawiedliwiony dzięki wierze w naszego Pana i się poświęca. Co to jest tak, co to poświęcenie oznacza mniej więcej? Rezygnacja z własnej woli i przyjęcie woli Boga za naszą własną. Tak niedużo, no bo poświęca mniej więcej jest chyba każdy, gdyby się komuś poświęcał. A się mąż poświęca żonie, no to stara się postępować, jak żony, żeby żonie się podobało. Jak żona poświęca się mężowi, no to znowu rezygnuje z własnego zdania na rzecz męża. Jak ktoś się poświęca, nie wiem, jakiemuś hobby, to całe życie swoje podda temu hobby. Na przykład gołębiom, prawda? I przy tych gołębiach siedzi całymi dniami, każdą wolną chwilę, jeździ z nimi po wystawach, no bo to jego poświęcił się. Są różne poświęcenia. Można się poświęcić gołębiom, można się poświęcić hobby, pracy zawodowej. Niektórzy pracują nie tylko po to, żeby zarobić na chleb, tylko jak gdyby oddali, prawda, tej pracy duszę i pracują, bo bardzo, bardzo kochają tą pracę. Także poświęcenie to jest jak gdyby rezygnacja z własnej woli, przyjęcie woli Boga, skupienie się na tym, żeby żyć tak, jakby Bóg, jakby się do Boga podobało, żebyśmy mogli uzyskać życie wieczne. Naśladujemy naszego Pana, tak aby na koniec stać się do Niego podobnymi i uzyskać życie wieczne, a to jest jedyny warunek. Życie wieczne jest dla tych, którzy w wyniku swego ostatecznego poświęcenia się Bogu przez naszego Pana staną się do Niego podobni. Nabędą podobnych zalet charakteru. Zobaczmy do 1 Koryntów 9. 1 Koryntów 9 od 24 do 27. 1 Koryntów 9 od 24 do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, aby się nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Zobaczmy, jak wzywa w poświęceniu do tego, żeby się wstrzymywać od rzeczy, które nie są nam potrzebne w naszym poświęceniu. Tak jak zawodnik, jak biegnie, to co, załatwia jeszcze inne sprawy? Tu telefon z kolegą, a za chwilę, zaraz zapiszę. Zatrzymał się, zapisał coś tam ważnego, no a inni pobiegli. A on przecież chcesz też, tam nagroda jest. No nie, on nie będzie odbierał telefonów, on nie będzie się zatrzymywał, żeby sprawę po drodze załatwić. Skupia się na jednym i Paweł mówi, i on tylko robi to po to, żeby wieniec, tak? Nagrodę, pierwsze miejsce zajął. Wieniec mu dadzą, koniec jego. Co mu ten wieniec? Życia wiecznego mu nie da, ale mimo to się skupia zawodnik. I on to porównuje, prawda? Że jak już biegniemy w tym poświęceniu do Boga, to skupmy się na tym. Bo z innego punktu widzenia poświęcenie można zdefiniować jeszcze inaczej. Albo tak jak mówiłem, rezygnacja z własnej woli, przyjęcie woli Boga. Albo odłączenie się od różnych innych rzeczy niepotrzebnych nam w życiu, a skupienie się na tej jednej najważniejszej. Oczywiście nie należy tego rozumieć dosłownie, prawda? Na przykład, żeby zostawić zdobywanie środków na życie Bogu i niech nas tam Bóg karmi, albo kruki nam będą przynosić tak mięso jak Eliaszowi, albo jak Jarza w inny sposób, tylko żeby zadbać o to, co jest godziwe, prawda, w oczach świata, to jest potrzebne rodzinie, ale nie skupiać się na wielu, wielu innych rzeczach. Też o tym powiemy, w drugim, w dzisiejszym wykładzie życia dziecka Bożego. To będę akurat wspomniał, no tak ładnie się będą uzupełniały te tematy. Mam nadzieję, że ten drugi wykład powiem, bo ja ten jeszcze na początku jestem. W końcu ten będzie miał dwie części. Ale podobno do 24, tak? Macie tutaj zebrania, słyszałem. A czyli wróćmy do tego wersetu. Czyli, a każdy, każdy zawodnik, chyba tu się zatrzymałem, w wersecie 25. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy, no bo życie wieczne. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, jakbym nie wiedział, gdzie biegnę, prawda? Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżno uderzał. No nie tak, nie macham bezładnie, tylko koncentruję się i tak biegnę, jak ten, właśnie jakbym miał cel, czy do biegu, czy do uderzania pięściami. I potem jeszcze mówi, ale umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam, bym przypadkiem będąc zwiastunem albo innym każąc, sam nie był odrzucony. Umartwiam ciało moje i podbijam w niewolę. Czyli właśnie, to po tym ciałem nie chodzi o dosłownie o te nasze, prawda, że jak umartwiam ciało, chodzi o to ciało, to różne ludzkie nasze
skłonności.
O, właśnie. Różne nasze ludzkie skłonności, pragnienia, które niekoniecznie służą, prawda, duchowemu życiu. Człowiek chciałby na przykład wygodnie położyć, dobrze sobie pojeść, pojechać na mecz futbolowy, na jakiś tam koncert, gdzieś tam jeszcze inne rzeczy za. No i czasami te rzeczy są bardzo piękne. Czasami są grzeszne. Ale nawet jak są piękne, to czasami piękne rzeczy też nie są nam niezbędnie potrzebne do uzyskania życia wiecznego. I z tych pięknych rzeczy, ale niepotrzebnych też trzeba zrezygnować, bo one czas chociażby nam zajmą. W drugim wykładzie o tym pomówimy więcej. Czyli rozumiemy ideę, tak? Tę drugą drogę naszego Pana, przyjęcie naszego Pana po uprzedniej pokucie wobec przed Bogiem. Komu możemy sprzedać to wszystko? Sprzedaj wszystko. No tam mówię, komu sprzedać? Tam tutaj sąsiadowi, takiemuś tam, co tam na lichwę pożycza albo gdzieś tam. Sprzedanie wszystkiego, co tylko mamy, a jakbyśmy do Łukasza zajrzeli, Łukasz 18:22, to są te same słowa, ta sama historia jest przytoczona i tam jest powiedziane, sprzedaj co tylko masz. Bo nasz Pan tutaj powiedział u Mateusza, sprzedaj co masz, a tam jest co tylko masz, jak gdyby kładzie nacisk, że dosłownie ma być to wszyściutko. Dobra materialne, a także uczucia nasze sprzedaj, i serce swoje sprzedaj, i życie swoje sprzedaj. Wszystko co masz, co tylko masz. No coś takiego nie możemy sprzedać żadnemu człowiekowi, bo byśmy się oddali mu całkowicie pod kontrolę. Tylko Bogu możemy sprzedać absolutnie wszystko co mamy, łącznie z dobrami materialnymi, z naszym sercem, z naszym życiem, z naszymi uczuciami, pragnieniami, ambicjami. I Bóg zresztą niczego mniej nie przyjmie. Nie będę cytował, z pamięci zacytuję. Synu mój, daj mi serce Twoje, tak? W przypowieściach pisze. A serce, jak oddam komuś serce, to samochód nie? Dom? Mieszkanie? Pole? No to wiadomo, że jak oddasz serce, to on to serce będzie potem okazało, żeby i tego domu, i mieszkania, i co tam ma, i pieniędzy w banku, jak nazbierał, że to wszystko używasz tam, gdzie jego serce będzie mu dyktowało. To już nie potrzeba wymieniać. Jak ktoś odda serce gdzieś, wiemy, czasami niektórzy się zakochają, prawda? Na przykład starsi panowie zakochają się w młodzie dziewczynie, serce swoje oddali, ta dziewczyna, mając serce tego człowieka starszego, cały majątek mu wyciągnęła. No, jak już oddał serce, to nie ma potem już hamulców, ograniczeń, nie ma, wszystko odda. Jak nie odda serca, to nie. Takie warunki pojawiły się dopiero od naszego Pana, żeby Bogu oddać wszystko, 100% wszystkiego, łącznie ze swoimi pieniędzmi, swoim sercem, swoim czasem, swoimi zdolnościami, bo wcześniej pod zakonem ile potrzeba było oddać? Tylko jedną dziesiątą. Jeden dzień w tygodniu, sabat, pierwiastki z bydła i z tego, co na polu urośnie, dodać do świątyni, na rzecz Boga, a reszta moja, prawda? Chrześcijanie muszą oddać Bogu wszystko, nie jedną dziesiątą, tylko i wyłącznie. Muszą oddać całego siebie i to nasz Pan o tym wyraźnie mówi. Sprzedaj, nie mówi komu, ale mu dopowiadamy, sprzedaj Bogu wszystko, co tylko masz. A potem, jak już sprzedasz wszystko, co tylko masz Bogu, no to z kim ty jesteś wobec tego? Jesteś właścicielem tych rzeczy, które sprzedałeś Bogu? No chyba już nie bardzo. No ale Bóg tych rzeczy też nie potrzebuje, bo nie zabiera naszych samochodów, ani domów, ani ubrań, ani w sumie czasu nam nie zabiera, nie rozlicza nas tego czasu. No ale mówi, i też Pan o tym mówi, że wtedy stajemy się tak zwanymi szafarzami. Szafarz to osoba, która zarządza majątkiem drugiego. I to jest bardzo cenna myśl. Skoro Bogu już poświęciłeś, kiedy do tego momentu doszliśmy, że poświęcamy Bogu wszystko, to Bóg jak gdyby mówi, no cieszę się z tego poświęcenia. Oddałeś mi wszystko. Materialne rzeczy, serce, czas, intencje, ale twoje, nawet okulary, które masz. No ale jak wiesz, ja mam wzrok lepszy niż ty. i okularów nie potrzebuję. Więc sobie okulary zachowaj, samochód sobie zachowaj, dom sobie zachowaj, pieniądze jakie masz w banku, wszystko to, ale od tej pory używaj tak, jakbyś był szafarzem tego. To znaczy, żebyś używał tak, żeby mi się to podobało. Bo wiesz, oddałeś, sprzedałeś wszystko mi, ja teraz jestem właścicielem, a od tej pory ty masz tego używać jako mój szafarz. Ja ci to wszystko zostawiam, czyniąc cię szafarzem tychże rzeczy. I od tej pory powinniśmy tak naszym czasem, majątkiem i wszystkim zarządzać, kierować, żeby się Bogu podobało. I to jest właśnie cały pomysł, na tym polega całe poświęcenie. Osoba poświęcona, zanim wyda pieniądze na to, że na tamto, musi pomyśleć, czy Bogu by się to podobało. Nawet jak to, wiadomo, grzeszne rzeczy chyba odpadają. Chyba każdy przyzna, że grzeszne rzeczy się Bogu by nie podobały. No a niegrzeszne rzeczy wiele? Jest wiele rzeczy niegrzesznych, które możemy, na które możemy pieniądze dać, czas możemy dać. I teraz pytanie, czy Bogu by się podobało? I to jest ta różnica między dzieckiem poświęconym Bogu, a niepoświęconym. Niepoświęcony, który tylko chce w miarę porządnie żyć, to nie powinien grzeszyć. Nie powinien kłamać, trzymać się od grzeszenia, od kłamania. Będzie porządny człowiek w miarę. Ale od wszystkich innych dobrych rzeczy wcale nie musi się wstrzymywać. Jak ktoś się Bogu poświęcił, to musi zadać sobie drugie pytanie. Grzech oczywiście odpada, tym bardziej, no bo prawda, ale jeszcze dodatkowo, jeżeli ja mam gdzieś pojechać, mam dać pieniądze, 10 tysięcy, 2 tysiące, 200 zł na cokolwiek, no to czy mój Pan, którego jestem szafarzem, zaaprobuje ten wydatek? Czy potem jak będzie mnie rozliczał, to nie powie, że byłem w jego wydawaniu jego pieniędzy zbyt lekki, prawda, i spędzałem je na rzeczy, które jemu nie były potrzebne? Więc to jest ta różnica między poświęconym a niepoświęconym. Obowiązkiem szafarza jest szukanie okazji do odpowiedniego używania dóbr, które Bóg mu powierzył. A nie sprzedaż, skoro mówimy o sprzedawaniu, że my Bogu sprzedajemy siebie całego, wszystko co mamy, sprzedaż oznacza jakąś zapłatę, prawda? Jak ktoś coś sprzedaje, to coś w zamian dostaje. Jaka jest nasza zapłata? Jak Bóg nam płaci za to, że my oddamy Mu siebie w naszych majątkach, uczuciach, talentach, jakie mamy wszystkim. Bóg nam płaci aż dwoma rzeczami. W Mateuszu 19 rozdziale są obydwie wymienione. Mateusz 19, a werset 29. Bo tam, jakbyśmy się cofnęli do 27, to uczniowie byli zaciekawieni, co ich spotka za to, że poszli za naszym Panem. Mówią tak, oto my opuściliśmy wszystko. Piękna idea poświęcenia, prawda? Wszystko opuścili w tamtym, zostawili i poszliśmy za Tobą. Co za to mieć będziemy? I nasz Pan w 29 wersecie. Każdy, kto by opuścił domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci, rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Dwie rzeczy, albo dwie zapłaty, dwa elementy zapłaty. Stokroć i życie wieczne w przyszłości. Skoro życie wieczne w przyszłości, to stokroć kiedy? No musi być teraz, prawda? Bo nasz Pan wyraźnie odzyskuje. Stokroć dostajesz teraz, a jeszcze życie wieczne w przyszłości. Podwójna zapłata. Ale ktoś powie, ale czy życie wieczne nie jest darem z Boga? Przecież mówimy, że to jest dar, z łaski Boga to życie wieczne. A my to mówimy jako, jakby o jakiejś zapłacie. Czyli jeżeli Bóg nam płaci za to, co my mu dajemy, no to, jaka to łaska dla nas, prawda? Kupiliśmy sobie życie wieczne i stokroć jeszcze sobie kupiliśmy w tym życiu. Taka jest zapłata, więc ja chcę kupić i się poświęcam Bogu i proszę o tą zapłatę, którą Boże obiecałeś. No właśnie, zapłata czy nie zapłata? Wszystko zależy od punktu widzenia. Z jednej strony, i tak należy na to patrzeć, jest to dar. Życie wieczne jest darem z łaski Boga dla nas. Dlaczego? Bo nie mamy żadnej wartości, której przekazanie Bogu mogłoby nam życie wieczne zapewnić. Życie wieczne jest bowiem za co? No tak jak u Żydów, za sprawiedliwe postępowanie, na które nas nie stać. Nawet jak mamy to usprawiedliwienie w naszym Panu, to wciąż nie postępujemy właściwie. To usprawiedliwienie w ogóle jest nawet też łaską. Bo co z tego, że ja pokutuję i wierzę w Jezusa? Czy moja pokuta i wiara w Jezusa to aż jest tak wartościowa, że aż ja się mogę stać sprawiedliwy dzięki temu? Przecież moja pokuta i wiara w naszego Pana też wynika z mojego niedoskonałego serca, mojego niedoskonałego i grzesznego umysłu. Pokutuję i wierzę w naszego Pana jak mogę, jak potrafię. To na pewno nawet to nie jest doskonałe. No ale Bóg się cieszy z tej pokuty i z tej wiary, daje nam zasługę naszego Pana. To jest łaska z Jego strony, dlatego też my jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Bo nie możemy nawet nic zrobić, żeby sobie zaskarbić to. Czyli jest to dar. Z drugiej jednak strony mamy coś, co Bóg nie może sobie tak po prostu wziąć od nas. Dlaczego? Chociaż sam nam to dał. To znowu pokazuje, jaki Bóg jest, że tak powiem, nie wiem, szlachetną jednostką, szlachetną istotą. Chociaż jest taki potężny i właściwie z nikim się nie musi liczyć, to sam poddaje się prawom, które stworzył. I on nie jest ponad prawem, które sam stworzył. Sam się im poddaje. Co takiego Bóg nam dał, czego nie weźmie od nas sam bez naszej zgody? I to jest właśnie ta wartość. Jedni z nas to robi, oddają Bogu, drudzy nie. Ci, którzy oddają, Bóg to bierze. A jak ktoś nie oddaje, to Bóg nie bierze. I jedni są poświęceni, bo to oddali Boga, a drudzy nie są. Tym czymś jest wolna wola. Wolna wola. Bóg obdarzył nas wolną wolą i do niczego nas nigdy nie zmusza. Jeżeli kiedykolwiek człowiek uzna, że nie chce z Bogiem mieć do czynienia, że boskie zasady mu się nie podobają, zawsze będzie mógł umrzeć. To nie znaczy, że będzie potem męczony, prawda? Umrzeć, przestanie żyć i Bóg uszanuje. Masz wolną wolę. Nie podoba ci się moje warunki? Mój wszechświat będzie pełen dobra i doskonałości. Wszyscy będziecie w moim świecie szczęśliwi. Ja tylko żądam respektowania moich praw. Ale moje prawa nie są po to, żebym ja z nich korzystał, a wy żebyście chodzili w niewoli w tych moich prawach. Moje prawa są tak skonstruowane, żeby dać wam szczęście. Chcecie szczęśliwie szczęście w moich prawach? One nie są dla mojej korzyści, tylko dla waszej. No, Bóg zrobił. To znowu ta dobroć naszego Stwórcy, który wszystko, co stworzył, stworzył dla naszej korzyści i dla naszego szczęścia. I on wie o tym, że inaczej szczęśliwi nie będziemy. To sobie nawet jedną rzecz uzmysłowmy. Jeżeli uznajemy, że Bóg jest naszym Stwórcą, stworzył nas, to tylko On najlepiej wie, w jakich warunkach będziemy szczęśliwi. Tylko wynalazca jakiegoś wynalazku, tylko inżynier, który wynalazł jakieś urządzenie, on na przykład tą lampkę skonstruował, albo coś bardziej skomplikowanego, tylko on wie, co ta lampka musi dostać, żeby dobrze działała. Albo co jakieś bardziej skomplikowane urządzenie, o tam kamera chodzi, ona też musi mieć jakieś warunki. Prąd musi do niej dostać, prawda? Jakieś tam pewnie jeszcze inne po drodze rzeczy. Ona musi mieć i wynalazca to wie. On da jej wszystko, żeby była szczęśliwa, żeby działała, a nie żeby się zepsuła. I Bóg jak nas stworzył, to stworzył nas On i tylko On wie, w jakich warunkach będziemy szczęśliwi. I mówi, ja was stworzyłem, ja wiem, kiedy będziecie szczęśliwi, ja wam daję te warunki. To są właśnie moje prawa. I musicie dojść do zgodności z nimi, inaczej będziecie nieszczęśliwi. Będziecie się ciągle psuć. No ale chyba nie chcecie się psuć. Ja nie chcę, żebyście się psuli i wy na pewno nie chcecie. Więc Bóg dla naszego dobra chce, żebyśmy podporządkowali się pod Jego prawa, które są dla naszego szczęścia, a nie wcale dla Niego, tak to jest w tym świecie, że ludzie dają różne prawa. Te prawa najczęściej mają na celu wyzyskiwać drugiego, a przynosić korzyść temu, który tam jest na górze. U Boga jest odwrotnie. No ale Bóg znowu szanuje naszą wolną wolę, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Dał nam wolną wolę, nie musicie tego akceptować. To jest tylko moja oferta do skorzystania przez was. Jeżeli ktoś tą w ramach swojej wolnej woli zrezygnuje z niej i odda swoje życie Bogu, poświęci, przyjmie Jego wolę, a swoją jak gdyby zagrzebie. Dlatego mamy bardzo piękny symbol, w tym symbolu chrztu, prawda, naszego Pana, który my powielamy, prawda, zanurzenie w wodzie, to pokazuje, że jakby umarliśmy dla siebie. Ta woda, jako część tej ziemi, reprezentuje jakby złożenie do grobu nas, jako ludzi, którzy żyliśmy dotychczas według tego, jak nam się wydawało za właściwe, według naszych pomysłów, ideałów. Od pewnego momentu wszystko to składamy do grobu, i wstajemy z tejże wody, tak jakbyśmy z grobu wstali i mówi, od tej pory żyję inaczej. Bo przyjąłem jakieś inne wytyczne, prawda? Inna głowa. Boska wola moja poddana pod nią, podporządkowana. Już nie słucham tylko i wyłącznie siebie, słucham przede wszystkim Boga i próbuję się do tego dopasować. I właśnie dlatego mówię o tych dwóch punktach widzenia, prawda? Jest to zapłata za nasze poświęcenie, bo mamy coś, ale znowu, nasza wolna wola, nawet jak go Bogu oddamy, nie zasługuje na życie wieczne. Bo na życie wieczne zasługuje tylko i wyłącznie sprawiedliwe postępowanie. Istota, stworzenie, które postępuje sprawiedliwie, może wiecznie żyć. Nie postępuje sprawiedliwie, nie masz prawa żyć wiecznie. Nawet jeżeli porobił różne inne rzeczy, to ci tak nie zaskarbią życia wiecznego, ale musisz te rzeczy zrobić, ponieważ inaczej ta łaska nie zostanie wobec ciebie skierowana. Żaden uczynek, nie ma uczynku, który byłby w stanie nam życie wieczne zjednać. Tytus 3:5. Często cytujemy Pawła, no ale Paweł napisał 14 listów, więc nic dziwnego, że do niego zaglądamy często. Tytus 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy. Bo żaden z nas, nawet jak się Bogu poświęci, nie zyska tym życia wiecznego za poświęcenie, bo znowu, tak? Bo nie mamy wartości w sobie, żeby życie wieczne uzyskać. Nie potrafimy doskonale postępować. By lepiej pokazać, w jakim stopniu życie wieczne jest łaską, darem Boga, nawet gdy już pokutujemy, wierzymy i rezygnujemy z naszej woli, oddajemy naszą wolę boską, przyjmujemy, to wyobraźmy sobie sytuację, że pewien bogacz ma pałac wart 100 milionów złotych, chce go sprzedać, my byśmy chętnie go kupili, ale mamy tylko i wyłącznie dolara. 100 milionów dolarów, mamy tylko dolara. No mimo to bogacz mówi, masz dolara, ja ci za tego dolara sprzedam ten mój pałac wart 100 milionów. No i dochodzi do transakcji i sprzedał. No i jakbyśmy powiedzieli na tę transakcję? Kupiliśmy ten pałac, czy dostaliśmy go za nic od tego bogacza? No każdy uczciwy człowiek powie, że jeżeli wart był on 100 milionów dolarów, bogacz z jakiegoś powodu oddał nam go tylko za dolara, to chyba jako przyzwoici ludzie nie twierdzilibyśmy, że myśmy go sobie kupili. Tylko uznalibyśmy, że ten dolar to pewnie taki pewien symbol, żebyśmy się źle nie czuli, że dostaliśmy za nic, to on wziął tego dolara od nas, no ale jak mówić o takiej transakcji inaczej, jak łasce, prawda, pewnym darze z jego strony. To sprzedawanie Bogu tego wszystkiego, co mamy, czym jesteśmy, nie jest aktem jednorazowym, ale biegnie równolegle z kupowaniem tego życia wiecznego przez całe nasze życie. Gdy przez całe nasze życie używamy je dla naszego Pana, cały czas jak gdyby małymi aktami codziennego życia kupujemy, to sprzedajemy to, co mamy i kupujemy sobie życie wieczne. I to jest długi proces, który trwa przez całe nasze poświęcone życie. Sprzedajemy całego siebie i powoli kupujemy sobie życie wieczne. I jak tak już się będziemy do końca życia wiernie siebie sprzedawać, w końcu kupimy to życie wieczne. No ale jeszcze chwilę powiedzmy o tym stokrociu, który nam Bóg płaci już w tym życiu. Życie wieczne nam zapłaci w przyszłości, ale mówi, że jeszcze stokroć w tym życiu. Co to jest ten stokroć? Kilka punktów. Społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi. Wchodzi. Zauważmy, że ona powiedział, że jak ktoś straci przyjaciół, ojca, matkę, rolę i tak dalej, to w stokroć uzyska te rzeczy. Społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi. Większość z nas, nie wiem, czy ja bym tutaj z braterstwa kogokolwiek znał, nikogo. Z nikim nie mam z braterstwa żadnych więzów rodzinnych. Zatem gdyby nie to, że jesteśmy w Chrystusie i prawda biblijna nas łączy, byśmy się nie znali. A tak się znamy. I znamy jeszcze wiele innych podobnych osób. Ile to jest dodatkowych braci i sióstr, których ewentualnie moglibyśmy utracić za to, że poświęciliśmy się Bogu. Może ktoś z rodziny braterstwa, prawda, obraził się za to, że ty się tak Bogiem interesujesz, jego to nie interesuje i albo trzeba chodzić tylko do tego kościoła, bo to ten najlepszy, właściwy, a ty jakoś tam inaczej wierzysz, to my już nie, ty nie jesteś już nasz brat, nasza siostra nie jesteś. I się odwrócili plecami, tak bywa, prawda? Ale ile nowych, duchowych sióstr się zyskuje? I dodatkowo społeczność z Bogiem i z Jezusem, która no, jest nie do zastąpienia. Pokój, radość i inne owoce Ducha Świętego, które ludzie, którzy Bogu się nie poświęcili, nie mają. Ile trosk tego życia łatwiej nam jest znosić. Różne nieszczęścia, które spotykają świat ludzkości, różne tragedie, o wiele łatwiej jest poświęconemu je znieść, bo on rozumie, że nie ma nic w przypadku. Wiedząc, że jest poświęconym dzieckiem Bożym, jak mu się coś bardzo przykrego, złego stało, to on wie, że jego ojciec w niebie o tym wie. I że jak dopuścił, to chyba nie po to, żeby mnie zabić. Tylko że przez taką drogę muszę przejść. Bo wiemy o tym, że wiele cierpień jest potrzebnych dziecku Bożemu. Droga do Królestwa nie prowadzi przez wygody i same zadowolenia, że Bóg nam bramy otwiera, światła zielone na skrzyżowaniu, tam czuwa aniołowie, jak jedziemy, żebyśmy nie czekali, zawsze zielone jest, kiedy jedziemy. No nie ma tak. Mamy wypadki, ja sam miałem wypadek, tracimy czasami nogi, ręce, umieramy z chorób różnych, albo chorujemy długo, no mniej więcej jak ten cały świat. Ale mamy jedną przewagę. Rozumiemy, że nic nie jest z przypadku. Mamy jakąś nadzieję. Coś się stanie, możemy się pocieszyć, Bóg o tym wie. Jak dozwolił, to znaczy, że mam przez to przejść, bo inaczej by się to nie stało. A jak mam przez to przejść i On o tym wie, no to On jest ze mną. To jest mi od razu już łatwiej. Świat, który nie jest poświęcony, nie może się tak pocieszyć, bo jak coś się im stanie, no to często to jest koniec dla nich wszystkiego, prawda? Nie ma się gdzie skierować, bo on żyje tylko tu i teraz. On nie ma duchowej perspektywy. Poznanie, bo z kolejna element stokrocia, poznanie jego planu, zamierzeń. Daje nam zrozumienie wydarzeń na świecie. Nie angażujemy się w niepotrzebne na przykład reformy, partie polityczne, które i tak są skazane na niepowodzenie, bo wszystkie obecne niebiosa, całe obecne niebiosa, czyli te władze duchowe, różne kościoły, jak i te organizacja społeczna, i tak jest przeznaczone na zginienie, bo to jest wszystko bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Kolejna rzecz, przywileje służby, jakie Bóg daje tym, którzy są Jemu poświęceni. No i różne błogosławieństwa doczesne. Tak, są i doczesne błogosławieństwa. Chociażby właśnie sobie, bracia, ile to nałogów nie macie, a moglibyście je mieć, gdybyście żyli w świecie jako nie poświęceni Bogu ludzie. Może byście palili papierosy, nadużywali alkoholu, może byście w narkotyki popadli, może byście spędzali, albo na przykład w pracy, byście troszeczkę coś tam, nie wiem, próbowali okraść tego pracodawcę, no bo tak się korzystnie jest, prawda? Albo byście robili pracę, ale gorzej niż, no, niż jak to kiedyś napisał jeden z braci, stolarz, który jest w prawdzie, lepsze okno zrobi niż stolarz, który nie jest w prawdzie. Zdawać by się mogło, to chyba tak naciągane. No, możliwe, jeżeli ten stolarz, który nie jest w prawdzie, ma lepszą smykałkę, to może zrobić lepsze okno, ale dwóch, jeżeli ich zdolności są takie fizyczne, równe, to ten, który jest w prawdzie, zrobi lepsze okno niż ten, który nie jest w prawdzie. Z tego powodu, że on robi wszystko tak jakby dla Pana, nie dla ludzi. On zna zasady, chociażby to, że ma robić. Czyli on się jak gdyby do tej pracy przykłada. Jest sumienny i solidny. A sumienność, chociaż świat jest cały zły, sumienność pracownika zwykle zyskuje uznanie u pracodawcy. Bo chociaż pracodawca jest częścią tego świata, to jednak jak ma sumiennego pracownika, to doceni, bo ten sumienny pracownik jemu zysk zwiększa. Więc w tym przypadku jego interes jest zadowolony i bardzo często bywa, ja widziałem ogłoszenie kiedyś w gazecie, i mówi, że tam ktoś szuka jakiegoś pracownika, chyba kierowcę do jakiejś firmy meblarskiej i w nawiasie najlepiej świadek Jehowy. Akurat napisał świadek Jehowy, no bo wiedział, że jak będzie świadek Jehowy, to może go nie okradnie, nie będzie mu benzyny na lewo sprzedawał, nie będzie robił kursów prywatnie za jego samochodem służbowym, albo coś innego, prawda? I chociaż świadków Jehowy generalnie na przykład nie lubią, no ale i może ten pracodawca też tam może coś powie przykrego świadkowi Jehowy, ale jakby chciał kierowcę, to niech by powiedział, albo jakiś tam inny, prawda? O kim by wiedział, że będzie uczciwy. No teraz przejdźmy do rozdawania. Coraz mniej czasu się robi. Komu mamy rozdawać? Bo teraz tak już wiemy, że mamy Bogu sprzedać wszystko, co mamy, prawda? On nam zapłaci stokrociem w tym życiu i jeszcze nam gwarantuje życie wieczne w przyszłości. Ale element drugi, rozdawanie. Na pewno nie chodzi o rozdawanie pieniędzy tym, którzy ich nie mają. Bo z czego myśmy sami byśmy żyli? Jak długo biednym by to wystarczyło? Jaki duchowy pożytek mieliby ci biedni z naszych pieniędzy? Duchowy żaden. Może materialny tak, ale tylko krótko, dopóki pieniądze się nie skończą, ale duchowy żaden. Czy na tym polega bycie poświęconym dzieckiem Bożym, żeby się zamienić w ubogiego dziada, który porozdawał wszystko i nie ma sam nic? Na pewno nie o to chodzi. Już same te pytania sugerują, że naszemu Panu chodziło o coś głębszego, tak jak zawsze, tak jak w części pierwszej. Tak jak sprzedawanie jest głębsze, tak i rozdawanie. Może przygotujmy grunt przez Marka 14 rozdział. Marek 14 rozdział od 3 do 9. Tam jest taka pewna historia, która pokazuje, że nasz Pan nie miał na myśli sprzedania i rozdania ubogim, bo gdy była taka okazja, to tak się stara, nasz Pan nie rwał, mało tego, nawet skrytykował apostołów, którzy by chcieli coś rozdać ubogim, sprzedać coś i rozdać ubogim. Czytamy Marka 14 od 3. A gdy był on wytani w domu Szymona Trędowatego, siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła ten słoik, wylała olejek na głowę naszego Pana. A niektórzy z jego uczniów mówią, na cóż ta stata olejku? Można było ten olejek sprzedać drożej niż 300 denarów i właśnie rozdać ubogim. I nawet szemrali przeciwko niej, przeciwko tej kobiecie. A nasz Pan na co mówi, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. No i teraz mówi coś znowu głębszego niż się na powierzchni wydaje. Ubogich zawsze mieć pośród siebie będziecie i gdy zechciecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co uczyniła. Wracam do wersetu 7. Ubogich zawsze macie pośród siebie, albo mieć będziecie. I gdy zechcecie, możecie dobrze tym biednym czynić. Czyli w razie nasz Pan tutaj pokazuje, że nie podpisuje się pod tym, żeby ten olejek sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim, a to niby taką radę dawał młodemu młodzieńcowi, żeby on swoje sprzedał i porozdawał. A teraz, jak miał okazję, to nawet nie jego olejek, tylko tej kobiety, to jakoś nie chce. Apostołowie by to już bardziej sprzedali, a on nie. Zawsze ubogich mieć będziecie, tych materialnie ubogich ma na myśli, zawsze was do królestwa. Dopóki nie przyjdzie królestwo na ziemi, biedni na tym świecie będą. I kiedykolwiek zechcecie, możecie im dobrze czynić, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Mówiąc mnie, nie zawsze mieć będziecie, miał na myśli siebie osobiście, dopóki jeszcze on był z nimi, ale potem siebie w w swoich naśladowcach, tak? Tych wszystkich różnych małych braciach, według zasady, że komu poda się kubek zimnej wody, tak jakby się jemu podało, jemu służyło. Nasz Pan tutaj jak gdyby się utożsamia z wszystkimi innymi. Ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Widzimy więc, że naszemu Panu chodziło o biednych, tak? Z jakiegoś innego punktu widzenia. Tych prawdziwie biednych, mam na myśli, gdy mówił, żeby rozdać ubogim, tak? Z tego słów młodzieńca. Chodzi o jakichś innych biednych, ubogich, którzy nie są biedni w pieniądze, bo wcale mu nie zależało, żeby biednym w pieniądze dawać pieniądze. To nie na tym głównie polega bycie chrześcijaninem. Chodzi o tych biednych, którzy w wyniku upadku w grzechu są pozbawieni obrazu Boga, są biedni z tego punktu widzenia, mało tego, nie znają prawdy, która jest nadzieją na to, że ten obraz kiedyś do Boga odzyskają. Ten cały świat wokół nas, który nie zna, nie wie o tym, że ich obecny ubogi stan, w jakim się znaleźli w wyniku upadku w grzech, będzie przywrócony im w restytucji i oni są z tego punktu widzenia prawdziwie ubodzy. Nie znając prawdy o królestwie, o restytucji, o powrocie do doskonałego życia wiecznego, są prawdziwie ubodzy. I Bóg, i nasz Pan kieruje uwagę wobec tych biednych, żeby ci, którzy są biedni, bo nie mają ani pierwotnego obrazu Boga, ani nadziei, że kiedykolwiek ten obraz przywrócą. Jest bowiem inny, lepszy chleb do jedzenia niż na taki chleb fizyczny. Zobaczmy do Mateusza 4:4. Ja cały czas się pocieszam tym, że zaczęliśmy trochę później. Dlatego tak długo mówię, bo tam się nie zaczęliśmy od 18. Mateusz 4:4, to też tylko po jednym, wobec tego mam tu więcej. Mateusz 4:4 mówi tak. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Widzimy, że nie tylko samym chlebem się żyje. Albo Jana 6 rozdział. Przenieśmy się może jeszcze do Jana 6 rozdział, 47-51. Trochę większy fragment, najwyżej nie będziemy czytali całego. Jana 6, 47 się zaczyna. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wadli jeśli mannę na pusty i poumierali. Ja mannę, fizyczny pokarm. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać albo jeść będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który jadam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Inny chleb niż ten fizyczny do jedzenia? Siebie podstawił jako chleb. No wiemy, że nie po to, żeby go jeść. Są też i inne, lepsze szaty, które można włożyć oprócz tych fizycznych. Człowiek nie potrzebuje tylko szat tych fizycznych, które mógłby się przyozdobić i pięknie wyglądać. Bieda nie polega tylko na tym, że ktoś nie ma się w co ubrać. Jeszcze jest bieda, że ktoś nie ma się w co ubrać w tym duchowym znaczeniu. Izajasz 61:10. Tak jak jest inny chleb niż ten fizyczny, tak są też i inne szaty. Izajasz 61:10. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Dlaczego? Gdyż obłógł mnie w szaty zbawienia. Szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, tym od naszego Pana. Jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan i oblubienicę, która zdobi we własne klejnoty. I weźmy sobie do księgi Joba 29:14. Cofnijmy się do tyłu. Księga Joba 29:14. Przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Jest też inne bogactwo, znacznie lepsze od tego materialnego. Efezów 2:5. Żebyśmy sobie to przypomnieli. Efezów 2:5. Bogactwo inne niż to materialne. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, Efezów 2:5, dobrze. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Coś tu nie pasuje, bo chyba nie widzę to o upadkach. No, o tym bogactwie, wobec tego jakaś musi być pomyłka, nie wiem, gdzie ona jest. A, 4, no nie 5, tylko 4, wyżej. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Jest powiedziane o Bogu i jego bogactwie, ale na przykład jego bogactwem jest miłosierdzie. Prawda? Pewna cecha, zaleta charakteru. 1 Tymoteusz 6,18. 1 Tymoteusz 6,18. Żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Bogacili się w dobre uczynki. W tym przypadku bogactwo dobrych uczynków. I jeszcze Jakuba 2,5. To dziś pod koniec Nowego Testamentu. Jakuba 2:5. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata? naprawdę ubogich w oczach świata materialnie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują. Bogactwo w wierze, bogactwo w miłosierdziu, bogactwo w dobre uczynki. Tego bogactwa w wierze, ile wiary mają ludzie wokół nas żyjący? Podobno chrześcijanie, prawda? A może nam czasami tej wiary brakuje? Jak wszystko w miarę dobrze, to mamy wiarę. A jakby się tak nagle śmierć w rodzinie zdarzyła, czy wystarczy nam wiary? Czy jesteśmy bogaci w tą wiarę? Albo w różne inne rzeczy? Czy okazałoby się, że troszeczkę biedni jesteśmy w tą wiarę? I ta wiara tylko wystarczała na dobre, pomyślne warunki, a w niepomyślnych brakuje. To jest właśnie to prawdziwe bogactwo. Zatem rozdawanie ubogim to udzielanie prawdy, nadziei Królestwa tym, którzy są spragnieni, którzy nie mają tej prawdy, tej nadziei. Nie chodzi o wcale rozdawanie pieniędzy, za które nawet nie kupią wszystkich doczesnych rzeczy. Na przykład zdrowia nikt nie kupi. Żebyśmy mu ile dali pieniędzy, zdrowia nawet nie kupi. No tam samochody, domy by sobie kupił, ale to nie jest to bogactwo, o które chodzi. Udzielanie prawdy, nadziei Królestwa tym, którzy ich nie posiadają. Tak, żeby już niektórzy z nich mogli w tym życiu rozpocząć powrót do utraconego obrazu Boga. Bo jeżeli się w tym życiu do Boga przychodzi, poświęci się Mu swoje życie, to przecież już w tej chwili możemy reformować nasze charaktery. Możemy już powracać powoli do społeczności z Bogiem, a cała reszta żyje sobie po swojemu i będzie kiedyś miała, bo wiemy, że wierzymy w nadzieję dla całego świata ludzkości, nie tylko dla jakiejś wybranej grupy jednej. Wszyscy będą mieli szansę, ale niektórzy mogą już to dzisiaj zrobić w tym życiu. Rozdawanie ubogim to także, i powiem nawet przede wszystkim, masowe błogosławienie całej reszty ludzkości w wieku tysiąclecia, w restytucji. Bo z pewnością w tym życiu nie porozdajemy tych prawdziwych bogactw prawdy, bo chętnych za bardzo nie ma. Ilu sąsiadów, ilu znajomych waszych na przykład chce słuchać od was o prawdzie, o królestwie, o tej nadziei, która tam jest. No nie bardzo, mają tu i teraz w tym życiu, są tym zajęci. Jak będziemy mówili jutro o odrzuconym zaproszeniu, to o tym też wspomnimy, jakie jest małe zainteresowanie. Nawet u Żydów w tym wybranym narodzie było niewielkie zainteresowanie dla poselstwa naszego Pana. Zatem to rozdawanie na dużą skalę, na prawdziwą skalę rozpoczyna się dopiero w wieku tysiąclecia, co jest bardzo logiczne. Bo Bóg w tej chwili nie szuka zbawienia całego świata ludzkości. Bóg w tej chwili wyszukuje tych, którzy na wąską drogę są gotowi pójść. Cała reszta idzie, jak wiemy, szeroką drogą. Na wąską drogę wchodzą nieliczni. Bóg ich prowadzi, przechodzą przez pokutę naszego Pana, poświęcają się. Bóg ich reformuje, naprawia, bo On poszukuje tych, których w przyszłości, w wieku tysiąclecia, po zmartwychwstaniu, będzie mógł użyć do błogosławienia całej reszty ludzkości, którą z grobów przyprowadzi. I oni będą bardzo biedni. Właśnie w charakterze. Nie będą mieli wiary, nie będą mieli miłosierdzia, nie będą mieli w większości różnych zalet charakteru, które są potrzebne, żeby żyć wiecznie. Ile trzeba by się napracować i rozdawać tą prawdę i pomagać im, pocieszać, odwiedzać, rozmawiać, kiedy się będzie im nie wychodziło. I żeby to bogactwo duchowe im przywrócić, żeby oni życie wieczne sobie także uzyskali. Bóg najpierw potrzebuje jak gdyby pracowników, a potem tych pracowników jak przeszkoli, a każdy z nas, kto się poświęcił, ma przywilej się na takiego pracownika zapisać i być nim kiedyś w przyszłości, żeby Bóg użył nas w przyszłości dla całej reszty ludzkości. To jest Jego cel. Dlatego w tej chwili tylko niektórzy reagują, ale Bóg nie liczy wcale na masy. Nigdy nie miał zamiaru, żeby masy w tej chwili. Masy są na wiek tysiąclecia. W warunkach dominacji złego, gdzie Bogiem tego świata jest szatan, większość ludzi nigdy do Boga tak naprawdę szczerze nie przyjdzie. Zatem to rozdawanie należy tak na wielką skalę do przyszłości. I to jest bardzo logiczne. Najpierw się przygotujcie, Bóg mówi, wy w tym życiu. Udoskonalcie się na ile tylko możecie, że ja potem mógł was użyć do pomocy całej reszcie ludzkości i będziecie rozdawać na szeroką skalę. Czyli zobaczmy, nasz Pan jak powiedział takie krótkie zdanie. Sprzedaj wszystko, co masz, czyli poświęć się Bogu i przyjdź, prawda, przez pokutę, wiarę do Boga, poświęć się swoje życie, oddaj wszystko Bogu i rozdawaj. Zacznij rozdawać prawdziwe bogactwa prawdy, nadziei tym, którzy w tej chwili już chcą brać od Ciebie tych bogactw, bo wiedzą, że są biedni z tego punktu widzenia. Ale tak naprawdę na całą skalę w tym życiu za dużo nie porozdajesz, bo większość nie będzie Cię słuchała. Jezusa nie chcieli słuchać, chociaż On był doskonały. Apostołów natchnionych nie bardzo słuchali, prawda? Przeganiali, mordowali, jak wiemy. I tak jest tam, że do tej pory. Was też nie będą za bardzo słuchać, ale próbujcie rozdawać, ile tam, gdzie jest chętny do słuchania. To próbujcie rozdawać, próbujcie. I jednocześnie to rozdając w tym życiu, będziecie się przygotowywali na to prawdziwe rozdanie w przyszłości, kiedy będzie zmartwychwstanie powszechne i miliardy staną ludzi, waszych sąsiadów i obcych, i wasze rodziny, które może wcześniej nie znały prawdy, i wtedy będzie to rozdawanie na pełną skalę. To tyle w tymże temacie, którym chciałem przybliżyć myśli naszego Pana, wypowiedziane do młodego człowieka. Sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla naszej korzyści. Dziękuję braterstwu za uwagę.
Dziękuję.